Bartoszu, Bartoszu, dobroni bracia, dobroni, patrz Kościuszko na nas z nieba, serdeczna matko.
To tylko 4 z 244 zakazanych pieśni polskich, których nie wolno było w 1911 roku wykonywać nie tylko publicznie, ale i na zamkniętych próbach chórów i kół śpiewaczych w Prusach.
Kołom śpiewaczym nie zezwalano także na urządzanie zjazdów oraz przemarszów ulicami miast.
Podjudzanie polskiego społeczeństwa przeciwko niemieckiemu jest niestety w naszym mieście tak wielkie, że towarzystwom takim jak Polskie Towarzystwo Śpiewacze, które notorycznie dąży do celu odcięcia polskiego społeczeństwa od niemieckiego, by móc idee narodowe w nim szerzyć, nie można udzielić podobnego zezwolenia bez obawy naruszenia porządku publicznego.
Taka była odpowiedź policji niemieckiej w Krotoszynie na prośbę tamtejszego polskiego chóru.
Władze co roku publikowały wykazy zakazanych polskich książek, gazet, sztuk teatralnych.
Niepodporządkowanie się karano wysokimi grzywnami i długotrwałymi procesami.
Niemcy za wszelką cenę próbowali udowodnić, że to oni są w Wielkopolsce u siebie.
Polacy w 1918 roku udowodnili ostatecznie, że to nieprawda. Udane powstanie. W 10 minut.
Część trzecia. Polak, Niemiec, dwaj wrogowie.
Czyli skąd się wzięli Niemcy w Wielkopolsce?
Niemcy w Wielkopolsce są przynajmniej od czasów średniowiecza, od czasów lokacji tutejszych miast, kiedy do tych miast napływa także ludność niemiecka. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacji w wieku XIX, kluczowe jest tutaj osadnictwo, które występuje po wojnach wieku XVII i XVIII na terenie Wielkopolski, szczególnie na jej terenach pogranicznych, gdzie na te wyludnione obszary zaczynają napływać sprowadzani tutaj także osadnicy z krajów ościennych, ze Śląska, czy Pomorza, czy z Niemiec. Przypomnę tutaj ten przypadek Bambrów z podpoznańskich wsi. Przypadek szczególny. Oni jako ludność katolicka dość szybko zintegrowali się z ludnością polską. Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost ludności niemieckiej w wieku XIX był oczywiście porozbiorowy napływ urzędników wojskowych, a także świadome osadnictwo propagowane przez rząd pruski. To największe nasilenie tego zjawiska jest związane oczywiście z działalnością Komisji Kolonizacyjnej, która powstaje w 886 roku i która rzeczywiście w jakiejś mierze przyczynia się do sprowadzania tutaj czy zmiany krajobrazu etnicznego, przynajmniej niektórych regionów Wielkopolski.
Prócz osadników w Wielkopolsce mieszkają także niemieccy urzędnicy i wojskowi. Ci jednak, bez większego żalu, wracali w głąb Rzeszy. Doktor Przemysław Matusik.
Niemcy w 1918 roku są ludnością, która jest tutaj już dość dobrze zasiedziała. A poza oczywiście taką lotną kadrą urzędniczą, która została tutaj przysłana, w mniemaniu niektórych zesłana na te wschodnie kresy Rzeszy Niemieckiej, która bez większych oporów stąd odpływała na zachód. Natomiast mieliśmy do czynienia tutaj także szczególnie na obrzeżach Wielkopolski, na tych terenach pogranicznych, z dużymi grupami dobrze zadomowionej tutaj ludności niemieckiej, która traktowała Wielkopolskę jako swoją ojczyznę i która bynajmniej nie zamierzała stać z boku i patrzeć, jak Wielkopolska odpada od Rzeszy Niemieckiej. Stąd też to starcie roku 1918-19 będzie nie tylko ludową mobilizacją po polskiej stronie, ale ono będzie miało charakter także takiej ludowej mobilizacji w tych regionach, które były zamieszkane przede wszystkim przez Niemców.
Po podpisaniu zawieszenia broni 11 listopada 1918 roku, kończącego działania zbrojne na froncie zachodnim I wojny światowej, Niemcy w najczarniejszych snach nie sądzili, że będą musieli wycofać się z ziem polskich zajętych pod koniec XVIII wieku.
W końcu na wschodzie wojnę wygrali, a żaden but obcego żołnierza nie stanął na terytorium państwa niemieckiego.
Ku ich zaskoczeniu, Polacy po latach starań państwa pruskiego nadal nie docenili dobrodziejstwa, jakim była dla nich szansa germanizacji i ciągle domagali się wolności.
Część Niemców jeszcze przed wojną przeniosła się z prowincji Posen, jak nazywali Wielkopolskę, w głąb Rzeszy, w poszukiwaniu lepszych warunków życia i rozwoju.
Ci, którzy pozostali, czuli się w sporej części wysłannikami niemieckiej misji cywilizacyjnej.
Czynniki niemieckie?
Jan Konkolewski.
Starały się utrzymać te ich kresy wschodnie, czyli nasze ziemie. i tworzono już Grenzschutze i organizacje, z którymi my później w Powstaniu Wielkopolskim zmuszeni byliśmy walczyć.
Jeszcze w październiku 1918 roku członkowie Hakaty, czyli Niemieckiego Związku Kresów Wschodnich, podczas swojego zjazdu w Poznaniu, licząc się z możliwością przeprowadzenia plebiscytu i opowiedzeniem się za polską ludności poznańskiego, rozpoczęli przygotowania do akcji zbrojnej przeciwko oddaniu tego regionu.
Już po wybuchu powstania kierownictwo Hakaty apelowało do swoich członków o wstępowanie do Grenzschutzu, oddziałów zbrojnych tworzonych przez rząd pruski najpierw jako Heimatschutz Ost.
Wstępującym obiecywano utrzymanie i żołd, a pieniądze na to, 45 tysięcy marek, pochodziły od przemysłowców górnośląskich.
Jeszcze zanim doszło do powstania, owe oddziały pozwalały sobie na akty przemocy wobec ludności polskiej, przypominając, kto nadal rządzi w Wielkopolsce.
Wśród Polaków narastała świadomość zagrożenia niemieckiego. Mówiono o najeździe Heimatschutzu, niemieckiej inwazji wojskowej i obawiano się powrotu do Rzeszy stacjonujących na wschodzie. Pomiędzy odradzającym się państwem polskim a rewolucyjną Rosją armii tak zwanego Oberost, czyli terenów, które rewolucjoniści odstąpili Niemcom w pokoju brzeskim w marcu 1918 roku.
W grudniu 1918 roku doszło zresztą do porozumienia między jej dowódcami a bolszewikami, na mocy którego Niemcy oddawali opuszczane przez siebie ziemię Rosji Radzieckiej, a nie Polsce Piłsudskiego.
Na miejscu w Wielkopolsce Niemcy demonstrują swój związek z Rzeszą i w odpowiedzi na polski sejm dzielnicowy organizują swoją manifestację 12 grudnia. Śpiewają Wacht am Rhein, czyli Straszne Renie, nieoficjalny hymn II Rzeszy.
Po 1919 roku, gdy powrót do Polski Poznańskiego stał się faktem, część z zamieszkujących te tereny Niemców przenosi się za granicę.
Prowincja położona na pograniczu z Polską nosiła zresztą nazwę Grenzmark Posen.
Tam nadal prowadzono działalność antypolską, traktując ją jako mobilizujące świadectwo przeszłości i nadzieje na przyszłość.
Szczególnym represjom poddawano powstańców wielkopolskich podczas II wojny światowej. Wspominał Brunon Modrzyk.
Byłem przez Niemców poszukiwany. Oni prowadzili takie książki i to jest taką, udało mi się wyrwać taką kartkę z tej, tu jest moje nazwisko,
tak.
Modrzyk Brunon.
Owszem, jest.
Byłem poszukiwany przez Gestapo jeszcze przed wojną. I po roku ukrywania się mnie odkryli Niemcy i przez 4 lata siedziałem w obozie w Oświęcimiu i Buchenwaldzie.
Na razie Polacy, odzyskawszy niepodległość w 1918 roku, zaczęli odzyskiwać nazwy ulic.
Tak wspominał to poznański lekarz Tadeusz Szulc, przewodniczący Komisji dla Nazw Ulic Miasta Poznania.
Dla starych ulic zatrzymuje się oczywiście dawne nazwy polskie. Dla nowszych ulic stosuje się następujące wytyczne. Na ogół nazwy, które, jakkolwiek wprost nawet bezsensowne, już w opinii się ustaliły, zatrzymuje się. A więc na przykład na Górczynie Bosestrasse pozostaje ulicą Bosą, jak ją lud polski w swej gwarze podmiejskiej już zwał. Podobnie spolszczoną została już dawniej Gneisenaustrasse, pruski generał, na ulicę Gnieźnieńską. W innych nazwach należy nacisk położyć także na fonetykę, a więc Zitzenplatz nazwano placem ciętym, Bülowstrasse ulicą białą, Kuljajsstrasse dostała nazwę ulicy Kolistej, Posadowskistrasse ulicy Poniatowskiego. Ulica o nazwie politycznie obojętnej tłumaczy się dosłownie na polskie, Karlstrasse ulica Karola. Gdzie zbliżone tłumaczenie nie obraża uczuć polskich, tam się je zastosowuje, na przykład Bitterstrasse ku czci hakatysty, naczelnego prezesa prowincji poznańskiej, tłumaczy się na ulicę Gorzką.
Dzisiaj to ulica Wierzbieńcice. Zanim jednak Bitterstrasse stała się gorzką, zanim w grudniu wybuchło powstanie, nastał w Poznaniu bardzo gorący listopad.
I nie miał on nic wspólnego z anomaliami pogodowymi. Ale o tym w następnym odcinku cyklu Udane powstanie
w 10 minut.